Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej.
To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość.
Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby.
Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny.
Na świętej uczcie
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Zapraszam, siostra Aleksandra Szyborska.
Moim gościem jest dziś ksiądz biskup Piotr Greger, członek Komisji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz przewodniczący podkomisji do spraw muzyki kościelnej, o której właśnie chcemy rozmawiać. Szczęść Boże, księże biskup.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Chciałam najpierw zapytać, czym się zajmuje ta podkomisja do spraw muzyki kościelnej?
Jak sama nazwa, jesteśmy pod komisją, a więc działamy w ramach i z polecenia komisji, która się zajmuje kwestiami związanymi z liturgią Kościoła, jak sama nazwa. I to dotyczy zarówno służby liturgicznej, dotyczy muzyki, dotyczy sztuki sakralnej. Dlatego są w ramach tej komisji dwie podkomisje dotycząca służby liturgicznej i ta, której przewodnicza, więc sprawa związana z muzyką kościelną. Komisja to jest ciało statutowe Konferencji Episkopatu Polski, bo mamy, tak dla informacji, komisję, rady i delegatury. I komisja z tym się różni, czy podkomisja od wszystkich pozostałych, że mają kadencyjność. A więc jest to kadencyjność 5-letnia. Można przewodniczyć tej komisji czy podkomisji przez 2 kadencje z rzędu, a potem już takiej możliwości nie ma. I trzeba wybrać wtedy kogoś nowego. Moja obecność w tej podkomisji to jest spowodowana właściwie tym, że skończyła się 2 kadencja księdza biskupa Stefana Cichego, mojego rektora seminarium i właściwie mojego promotora pracy magisterskiej. Znaliśmy się od tylu lat i on gdzieś tam w tym moim CV pamiętał pewnie jeszcze z seminarium, że gdzieś tam mam te korzenie troszeczkę też i muzyczne i dlatego zaproponował mi, czy ewentualnie mógłby jako kandydaturę przedstawić na konferencji plenarnej moją osobę. Ja się zgodziłem wstępnie, no i konferencja episkopatu zatwierdziła, bo taki jest proceder, to musi być zatwierdzone. Ja nie działam ani sam własną mocą, bo takiej nie mam, ani właściwie podkomisja nasza też nie ma żadnej mocy ustawodawczej. My wykonujemy, jak sama komisja, prace zlecone przez Konferencję Episkopatu Polski. Jeśli jest sprawa liturgiczna, odsyła się to do komisji, prosząc o opinię, o ocenę, o ustosunkowanie się, o poprawę, o korektę, w zależności czego ta sprawa dotyczy.
I taką sprawą zleconą było na przykład sporządzenie instrukcji o muzyce kościelnej z 2017 roku?
Tak, dokładnie, z tym, że ja akurat wszedłem, że tak powiem, w ostatni etap już, bo prace się troszeczkę przeciągały. W sumie to trwało 6 lat. To było spowodowane tym, że ciągle były jakieś poprawki, uwagi. Myśmy się potem jeszcze na końcu opiniowali wśród fachowców. Jest takie ciało też statutowe, aczkolwiek oddzielne od Konferencji Episkopatu Polski, jak Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych. No i potem czekaliśmy na stosowny moment. Rocznica ogłoszenia soborowej konstytucji o liturgii i potem instrukcji watykańskiej na temat muzyki kościelnej po soborze. I ta okoliczność stała się takim czasowym punktem odniesienia, dla którego w roku 2017 zatwierdziliśmy ten dokument. Ja od razu powiem, że ten dokument to jest próba takiego syntetycznego zebrania tego, co znajdujemy w dokumentach ogólnokościelnych, nauczania polskich, a także niektórych biskupów, którzy podejmowali te kwestie w swoich diecezjach. Było to podyktowane 2 racjami. Z jednej strony, i temu służy też nasza komisja, promujemy w pewien sposób, jeśli tak można powiedzieć, muzykę kościelną, liturgiczną zwłaszcza, ale też zabieramy stanowisko, czasem bardzo radykalne, wobec nadużyć, które się pojawiają, bo nie dociągnięć, bo są takie i takie z tych, że w tych pierwszych jest zdecydowanie więcej, nadużyć, które mają różne powody i dlatego próbujemy to konsultować, dajemy pewne opinie, natomiast nie wydajemy żadnych decyzji. Ten dokument jest dokumentem konferencji, przygotowanym przed komisja, właśnie przed podkomisję. I dokument funkcjonuje.
Rzeczywiście ten dokument porządkuje wiele rzeczy. Za chwilę o tym porozmawiamy. Natomiast ja chciałam zaczepić od tak jeden termin, który mnie bardzo zaskoczył i myślę, że jest bardzo zasadny na początku od razu, że osoby zajmujące się muzyką liturgiczną powinny być osobami wierzącymi. Niby oczywiste.
Muzyka, czy śpiew liturgiczny szeroko rozumiany, nie jest żadnym dodatkiem do liturgii. I nigdy nie był.
Nie jest oprawą też?
Nie jest. I dlatego jest, na marginesie powiem, że jak ktoś mówi, że dziękuję za to, że był chór, bo upiększył uroczystość, to ja się jeżę. Bo to nie jest prawda. I muzyka od samego początku, sięgając tradycji jeszcze psalmicznej, jest integralną częścią liturgii. Oczywiście może jej nie być, bo mamy msze święte recytowane. Ale jeśli ona jest, a powinna być, to ci wszyscy, którzy uczestniczą w liturgii, to są osoby wierzące. I to aktualnie, czy historycznie patrząc, mieliśmy taką mszę katechumenu, prawda, gdzie ludzie nieochrzczeni, tylko wysłuchali słowa, dalej nie uczestniczyli, bo nie uczestniczyli w czymś, co, czego trzeba wiary. Sakramenty wszystkie, czy nam przypomina ostatni katechizm, są sakramentami wiary. My się gromadzimy na liturgii po to, aby zamanifestować jako Kościół, zamanifestować wiarę. Wiarę w Jezusa, obecnego w znakach świętej liturgii, przemawiającego, uświęcającego, karmiącego i tak dalej. Jeśli ktoś to nie wierzy, powtarzam, ma prawo, to on nie jest w stanie tego zrobić. I dlatego ta sugestia, która się znalazła w instrukcji, ona jest właściwie podyktowana troską o tożsamość zgromadzenia liturgicznego. Nam bardzo na tym zależy, żeby od samego początku ci, którzy się gromadzą na liturgii, zwłaszcza na eucharystycznej, mieli świadomość, że mamy do czynienia z rzeczywistością wiary. Bo to jest dzisiaj kluczowy moment. Oczywiście akt wiary jest mój, zawsze. Kredo się rozpoczyna zawsze w liczbie pojedynczej i pierwszej osobie. Ja wierzę. Ale treść wiary już nie jest moja. Treść wiary jest rzeczywistością Kościoła. Kościół decyduje o tym, w co wierzymy. Tak się kształtowało całe wyznanie wiary, począwszy od tego pierwszego, 325 roku. I my to w liturgii przypominamy, chociażby w czasie chrztu. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie z naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, po wyznaniu wiary. A w czasie Eucharystii prosimy Jezusa o pokój, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I Kościół z ustanowienia Jezusowego jest tym, który przekazuje wiarę, troszczy się o jej wiarygodność i jednocześnie z depozytariuszem. I dlatego ci, którzy tworzą zgromadzenie, to są ludzie wiary, tacy powinni być. W przeciwnym razie mamy do czynienia niestety z fikcją.
Chcemy przekazywać prawdziwą wiarę także poprzez sztukę. I instrukcja mówi, że te dziedziny sztuki to jest architektura, rzeźba, malarstwo, ale muzyka jest czymś więcej, jeśli chodzi o te dyscypliny.
Tak, rzeczywiście, ponieważ to znowu z tej zasady, że to nie jest żaden ozdobnik, tylko że w ten sposób Kościół wyraża swoją wiarę słowem śpiewanym, co jest trudne.
Słowem żywym.
Żywym, tak, śpiewanym. Czasem, jeśli są to teksty biblijne, mamy do czynienia ze Słowem Bożym. I to jest bezkonkurencyjne, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Natomiast wiele rzeczy, które wykonujemy w liturgii, co jest dopuszczalne, jako pieśni, one mają albo korzenie biblijne, albo nawiązują wprost do pewnej symboliki, albo są inspirowane tekstami biblijnymi, albo one wyrosły na gruncie pobożności ludowej, zwłaszcza te maryjne, co nie znaczy, że one są złe. I dlatego chociażby tym naszym zadaniem jest to, żebyśmy czuwali nad tym, co wykonujemy, jak to robimy, żeby to był rzeczywiście wyraz wiary, żeby nie było tam kiczu, żeby nie pojawiało się coś, co z tą wiarą mocno konfrontuje. Nie ma zgodności. Właściwie jest taki pewien rozdźwięk. Ten człowiek przychodzi na liturgię i wsłuchując się śpiew, zakładając, że słuchamy, czy śpiewamy, co śpiewamy, bo to o tekst też chodzi. No mamy do czynienia z pewnym pogubieniem tego człowieka. Gdyby go zapytać po godzinie, co było, to ma prawo nie wiedzieć. Dlatego tu jest ta istota, żebyśmy do tego śpiewu, na ile możemy, bo to jest zupełnie inny problem, bardziej dotyczący już kwestii technicznych, potrafili tak się w tym odnaleźć, żeby ten śpiew rzeczywiście był wyrazem tego, w czym uczestniczymy i w co wierzymy.
Czyli o sakralności muzyki kościelnej świadczy tekst, czyli głoszenie
między innymi tekst, tak.
I forma.
Melodia i rytmika. To są trzy takie kryteria podstawowe. To jest, myślę, że bardzo jasne kryteria. Nie moje, tylko są autorstwa Nestora polskiej muzyki kościelnej, księdza profesora Stanisława Ziemieńskiego, jezuity, który w jednym z artykułów przy 10 bodaj laty wyraźnie rozgraniczył, co jest pieśnią i jest dopuszczalna z tego tytułu do liturgii, a co jest piosenką i może być nawet religijną, piękną dla ucha, ale nie nadającą się do liturgii. Bo te trzy kryteria muszą być spełnione, a więc tekst, melodia i rytmika. Jeśli któreś z tych kryteriów, przynajmniej jedno, nie spełnia wymogów określonych w tych kanonach sztuki muzycznej, nie może spełniać wymogów pieśni, a więc nie jest dopuszczony do liturgii.
Rozmawiamy o trosce, o piękno liturgii, szczególnie tej wykonywanej podczas liturgii eucharystycznej, muzyki liturgicznej. Chciałam zapytać właśnie, kto jest odpowiedzialny za tą troskę?
Jeśli chodzi o Kościół, to biskup diecezjalny jest odpowiedzialny za całość liturgii, także za muzykę. Oczywiście on tego nie robi, to jest jasne, chyba że jest muzykologiem. Ma prawo się na wszystkim nie znać. Od tego ma ludzi kompetentnych i w każdej diecezji, ja mogę o swojej powiedzieć, w której posługuję, mamy oprócz komisji liturgicznej, mamy też komisję muzyki sakralnej. Ona się tym zajmuje. Do tego, że jakoś pieczę sprawuje nad kwestią formacji ludzi posługujących na organach, zajmuje się formacją chórów, na ile jest to możliwe oczywiście, scholi liturgicznych, psałterzystów, kantorów, również jakoś rzuca oko na jakość instrumentu muzycznego, który jest w kościele. My to bardzo mocno potem weryfikujemy w czasie wizytacji kanonicznej przy parafii. To jest to wszystko, co na tę się muzykę składa. No, mamy problem się w kościele polskim, ja tego nie kryję, dlatego że, żeby mówić o pewnej perfekcji, za którą tęsknimy, to trzeba mieć ludzi do tego przygotowanych, odpowiedni sprzęt. My na dzisiaj takich możliwości w skali całego kraju nie mamy.
Dlaczego?
Myślę, że tu jest wiele powodów. Po pierwsze, nie mamy takiej kadry na tyle przygotowanej świeckiej, która by z jednej strony miała wymagające umiejętności, a po drugie chciała się temu poświęcić. Bo to jest poświęcenie. Dzisiaj wielu, niestety to mówię z bólem, traktuje to jako kolejny zawód. W większości, przypuszczam, nie badałem tego, ale w większości osób grających na organach to są ci, którzy gdzieś tam się zajmują jeszcze z pracą zawodową, co trzeba ich zrozumieć, bo oni, przypuszczam, zatrudniając się na 1-2 godziny w ciągu dnia grając na organach, nie są w stanie zapewnić chociażby bytu dla swojej rodziny. I to jest zrozumiałe. Natomiast jakość tego przygotowania, może nie większość, ale jest znaczny procent, mówię to z pozycji też swojej diecezji, znaczny procent tych dzisiaj grających na organach w kościele, to są ludzie, którzy sami gdzieś tam się uczyli, po jakichś kapelach grali, potrafi tam uderzać te białe i te czarne. I proboszcz też jest troszkę pod ścianą, bo on po prostu nikogo innego nie ma. Myśl zasady, jak nie ten, to już nikt. No co lepsze. I teraz jest problem formacji tych właśnie ludzi, którzy no, w różnym oddźwięku odpowiadają na nasze zaproszenia, chociażby dla spotkań formacyjnych. Nie myślę tylko szkoły dni skupienia, które są w Adwencie i w Wielkim Poście, ale też mamy u nas akurat w diecezji, mamy studium organistowskie i do zeszłego roku jeszcze była szkoła drugiego stopnia muzyczna z ukierunkowaniem na organy i na wokal. Tam ta szkoła troszeczkę, bo mniej tych uczniów, bo to były te pewne kryteria też wiekowe. Natomiast w przypadku studium jest to forum otwarte. Na dziś, jeśli dobrze pamiętam, bo przedwczoraj zaczęli tam zajęcia, bo ja mam za ścianą praktycznie, 40 parę osób. To nie jest mało, na 210 parafii. Część z nich to są ci, którzy już grają. I po prostu proboszcz wziął sobie za ambicję, żeby jednak troszeczkę człowieka dokształcić w trosce o całość parafii, dlatego uczestniczą. To są zajęcia przynajmniej 4-letnie, przynajmniej to jest to minimum, bo jeśli ktoś przychodzi, ma chęci, ale tam z możliwościami, które trzeba mieć jednak, jest troszeczkę na bakie, no się mu od razu dziękuję. Jak ktoś nie ma słuchu, no to tego nie łapnie, no nie ukrywajmy tego, to nie jest nauczyć się powiedzmy czegoś, jak się nie ma pewnego daru. Natomiast jeśli ktoś rokuje, to daje się go na tak zwany rok zerowy, wstępny. I po roku on sam zdecyduje, czy chce iść dalej, czy nie. Więc nie zamyka się mu drogi, ale też nie obiecuje się, że jest w stanie to podjąć. No i ci ludzie rzeczywiście później no, grają, myślę, że w miarę dobrze. Mamy nawet jednego absolwenta, który został zaproszony przez przesłuchaniu końcowym do szkoły muzycznej. państwowej na studia. I w ramach tych studiów, no, człowiek był bardzo dobry, też ambitny, miał zdolności, troszkę korzenie tam muzyczne w domu. Mama była organistką w tej parafii. Został wysłany przez 2 lata na stypendium naukowe do Wiednia. Więc też takiego człowieka mamy. Dziś jego już oczywiście nie ma za organami, bo on się koncertuje w orkiestrach całej Europy. Trzeba zrozumieć to, prawda? Ale punkt zaczepienia był kościelny. Więc to jest problem, który my sobie dzisiaj, na dziś uważam, nie poradzimy. I myślę, że to jeszcze jest długo, długo, zanim organista siadający, czy osoba siadająca za kontuarem w kościele zrozumie, że to nie jest kolejny jeszcze zawód, czy źródło dochodu tylko i wyłącznie.
Tylko misja.
To jest misja, to jest powołanie. Jeśli tego nie odczytają, to będziemy mieć ciągle z tym problem.
Chciałabym powrócić do dokumentu, do tej instrukcji z 2017 roku. Tam jest taki punkt obszerny odnośnie do tego, jaka powinna być tematyka i forma utworów wykonywanych kolejno na części liturgii mszy świętej, prawda? To też mamy z tym kłopoty.
No właśnie. To jest kwestia rozumienia liturgii. Mhm. Dlatego, że każdy moment celebratywny czemuś służy i coś wyraża, coś komunikuje, bo to jest znak. I jeśli mamy coś takiego jak pieśń na rozpoczęcie liturgii, na wejście, jak to mówimy, nie? Ona się zupełnie różni i charakterem, i treścią od tego, co mamy jako drugie, chociażby w przypadku przygotowania darów ofiarnych. To pierwsze nie tylko ma nas prowadzić w tematykę zgromadzenia, to będzie okres liturgiczny, to będzie tematyka czytań, to może być obchód danego świętego, ale ma też funkcję integracyjną. My przyszliśmy z różnych domów, mamy różne doświadczenie tygodnia ubiegłego, bolączki i pozytywy, klęski i sukcesy. I z tym przychodzimy. I wiemy, że poza liturgią, jak siądziemy razem przy stole, przy ognisku i zaczniemy śpiewać, to się bardziej jednoczymy. Czujemy pewną bliższość. I coś podobnego jest tu. Pieśń, która musi być taka, powiedziałbym, mocna, zdecydowana, wykonywana przez zgromadzenie. Chcę tu mocno podkreślić. To nie jest moment na chór, bo wtedy oni się wyłączają. Chyba, że może to być jakaś pieśń na zasadzie refrenu ze scholą jakąś. My powtarzamy mocny refren, a schola śpiewa zwrotki, bo na przykład wszyscy nie potrafią, albo nie ma tekstu. To jeszcze dopuszczalne. I to jest pierwsza zasadnicza funkcja. Powiedziałbym jeszcze mocniej. Jak my tej funkcji integracyjnej nie zrobimy, to właściwie położymy od samego początku całość tej Eucharystii. Bo to jest to takie wezwanie. Oni wstają z miejsca, zaczynają śpiewać i czujemy się razem.
Jesteśmy ciałem.
Ciałem, tak, jednym. Natomiast w przygotowaniu darów ofiarnych to jest zupełnie inny motyw. My już jesteśmy zgromadzeni, my już tu uczestniczymy, już tam te pół godziny minęło. To ma wyrażać ta pieśń to, co mamy jako znak w przygotowaniu daru ofiary. Najpierw trzeba przynieść dar, a potem je ofiarujemy. Mianowicie one wyrażają ducha miłości bliźniego i chrześcijańskiego miłosierdzia. My się dzielimy. I ta pieśń powinna tego dotyczyć. Coś, co wyraża tego właśnie ducha. To jest teraz ta zmiana w tym wprowadzeniu do mszału rzymskiego czwartej edycji. Do tej pory tak byliśmy nauczeni, że w czasie procesji z darami ofiarnymi, pewnie teraz nie chodzą, bez pandemia, ale jak chodziliśmy, to wszyscyśmy stali, prawda? Aż w momencie, kiedy złożono na ręce. A teraz jest ta nowość, że siadamy po amen modlitwy powszechnej, bo to, co nas jednoczy w tym przygotowaniu darów dla tych, którzy nie noszą, to już nie jest postawa stojąca, tylko wspólnie podjęty śpiew. I śpiew, który już jest na siedząco. Więc to jest ta zmiana, ona jest tym właśnie podyktowana. I tak jest komunijna pieśń, też mamy, uważam, to jest moje prywatne zdanie, że w czasie pieśni komunijnej mamy największe bałaganu. Dlatego, że mieszamy te pieśni komunijne z eucharystycznymi, adoracyjnymi.
Tak, więc
uwielbieniem, tak. Więc kwestia rozumienia liturgii.
No więc chciałam zapytać jeszcze o ten wzorzec. Gdzie można znaleźć jakiś wzorzec?
Tak, mamy wzorce w Polsce i to też jest zasługa podkomisji. Mamy jeden śpiewnik, który jest zatwierdzony przez Episkopat Polski jako wzorcowy. To jest 41. wydanie śpiewnika księdza Jana Siedleckiego. Nestora już nieżyjącego, zmarł 1902 bodaj rok, jeśli to już pamiętam, misjonarza działającego w Warszawie. On opracował wtedy pierwsze, potem kolejne wydania, no samo 41. wydanie. I ono jest wzorcowe. Wzorcowe w tym znaczeniu, że cokolwiek otworzymy, możemy w liturgii śpiewać. Natomiast, żeby już nie mieć problemu, co kiedy śpiewać, to nie jest pewnie zatwierdzony przez episkopat, aczkolwiek jest mocno zalecany i propagowany, ja też to mówię z własnej perspektywy doświadczenia, to jest pewnie Exsultate Deo. Naprawdę solidny, tam jest wszystko podzielone, co nie znaczy, że wszystko tam jest. ale przynajmniej wiemy, że na przygotowanie darów takie pieśni, na komunię takie, na uwielbienie po komunii, zwłaszcza teksty biblijne, te, które się odnoszą do Boga Ojca czy do Trójcy. I to jest wszystko poukładane i śpiewnikiem dobrym, którego można, myślę, bez problemu skorzystać, to jest ten sam tytuł, co księdza Siedleckiego, śpiewnik kościelny księdza profesora Reginka z Katowic. Ten znam akurat, więc mogę podzielić, miałem go w ręku, czy, bo to też mój profesor. Więc dostałem i to są te, na dzisiaj te trzy śpiewniki, które rzeczywiście polecam i mają imprymatur.
To jeszcze jedno pytanie, ostatnie. Chciałam zapytać o względy duszpasterskie, tak zwane, które bardzo redukują nam liturgię. Jeżeli mamy okres mocny, na przykład Wielki Post, wiadomo, że mamy tę pierwszą część, która jest typowo pokutna.
No my to
która
wiemy.
Jest typowo pasyjna, wiemy. Ale kierujemy się często jako organiści tym, że ludzie przychodzą tylko w niedzielę, więc żeby się wyśpiewali już te pasyjne, to od pierwszego, co nie. Ksiądz biskup myśli.
Nie, jeszcze bym dodał tylko to, co siostra powiedziała. Ta pierwsza część postu, mam na myśli cztery pełne tygodnie, ona jest owszem pokutna, ale przede wszystkim chrzcielna.
Właśnie.
Tu, jakbyśmy teraz przeanalizowali teksty liturgii, czytań, teksty eucholologijne, które mamy, to nie ma nic o krzyżu, ani kropli krwi. Dopiero od piątej niedzieli, stąd ta tradycja zwania krzyży, dlatego, że to była w starej liturgii tak zwana niedziela pasyjna. Ona rozpoczynała te ostatnie dwa tygodnie, najpierw tydzień pasyjny, a potem wielki. I tu dopiero się pojawia tajemnica krzyża.
Warto wytrzymać?
No, trzeba wytrzymać, bo Benedykt XVI, mi się to bardzo podobał, przypomniał w jednej z kateches, a potem to wielokrotnie powtarzał, czas Wielkiego Postu, zwłaszcza te pierwsze cztery tygodnie, to jest czas przygotowania paschalnego. Tak to nazwał. Nie tyle Wielkiego Postu, ile przygotowania paschalnego. My się przygotowujemy do najważniejszego momentu, jaki jest w ciągu całego roku kościelnego, do liturgii Wigilii Paschalnej, której wyznajemy publicznie naszą wiarę. Kościół, właśnie wracamy do pytania, Kościół, który jest depozytariuszem, pyta nas o to, czy my wierzymy. To są najważniejsze pytania w roku, nie ma ważniejszych.
Na wierze skończyliśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Bo charyzmat zobowiązuje.